Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry. Przypomnę dziś reportaż zatytułowany My wszyscy z niego, a poświęcony Stanisławowi Strugarkowi. Jest to portret jednego z pierwszych powojennych radiowców, mistrza gwary poznańskiej, w którego twórczości można znaleźć obraz i klimat powojennego Poznania.
On był mistrzem, właściwie Strugarek był mistrzem tej gwary poznańskiej. On różne narzecza znał, różne regiony, bo i specyfikę mają tak, i kościańskie, i szamotulskie, i inaczej w Jarocinie mówią. A i Strugarek właśnie potrafił te wszystkie regiony jakoś tak wydobywać i naśladować, jednocześnie przedstawiać w radiu.
W lutym 1945 roku toczyły się ostre walki o Cytadelę.
Wiaruchna kochano, co to się wtedy w Poznaniu nie działo? Zimą 1945 roku. Hitlerowskie familie zgolały, gdzie pieprz rośnie, bo już antylerium radziecką dobrze było słychać. Ulica od dworca do samej kapuniery, pamiętacie? Zapchano, że nie było gdzie palca tkać. Fyrali z miasta ożmiło. Zaś się zrobiło baży gorąco, jak się zaczęły działania w samym mieście. Ulice cięgim były pod łopszałem, ale co? Ryzyk fizyk. Każdy do swojej chaty wrócił, skąd go szkopy wygnały.
Lucyna Misiak z domu Banaszak miała wtedy 15 lat.
To centrum, Plac Wolności, Stary Rynek, to kupa gruzów. Puste te wjazdy, bramy, sterczące, kuty, no zwaliska gruzów. Nie było tych przejść, okropnie. Pamiętam, jak ja już szłam sama na Stary Rynek i tam właśnie na tą ulicę Szewska, chyba to się nazywa, gdzie jest ten kościół taki mały, i tam się znalazłam. No było mroźno, było śnieżno, pusto i ruiny. I to tak bardzo pamiętam telegrafista, który ciągnął te sznury telegrafu.
To był Rosjanin?
Rosjanin. I on mnie zaczepił, ja pełna strachu aż zdębiałam, ale jak on do mnie przemówił, że on bardzo prosi mnie, bo to przy tym kościele akurat, on mnie bardzo prosił o modlitwę, że on zginie, żebym się pomodliła. Ja zrozumiałam, że za jego mamę, że on już się z nią nie zobaczy, ale byłam przy kościele, może on mówił, że to do Matki Bożej, wiesz, mam westchnąć za nim. Ja mu to przyrzekłam, że ja się będę modlić, wiesz.
Летят и подают нам голоса.
Co się działo, jak ogłoszono koniec działań?
To się zrobił straszny ruch, bo poznaniacy też byli w różnych miejscach nie swoich, wiesz, wysiedlani z mieszkań przecież byli i już wracali Niemcy. Przecież uciekli w międzyczasie, uciekali Niemcy, bo przed 23 to cały ten front rosyjski szedł, wojsko rosyjskie, a przed nimi, w ostatniej chwili przed nimi, przed frontem, wozami Niemcy uciekali prywatnie, wiesz. Tu nawet jak się wyjeżdża z rynku, tą wąską uliczką do tej głównej ulicy
Głogowskiej?
Do Głogowskiej. Wozami, wiesz, wieźli, a to już było za późno.
Czyli był duży ruch, tak?
Tak, bardzo duży ruch był, bo wojsko potem, cały ten front przechodził właśnie tam chyba od Żabikowa, z tamtej strony szedł ten front i tutaj na północ.
A co ludzie czuli?
Co ja czułam? No przecież to była ogromna radość. Też między nimi byli Polacy. Jak oni szli z frontem, to my żeśmy wylegli, ci Polacy, którzy mieszkali tam właśnie przy Rynku Łazarskim i bocznych tych ulicach, to tam dużo Polaków mieszkało, to proszę ciebie, to myśmy z radości poszli ich witać. Myśmy nie wiedzieli, co oni potem mogą robić, ci, co idą na samym końcu.
A co robili?
No, kradli, gwałcili, no niecne. I to właśnie te końcówki to były najgorsze. Bo ci, co wojsko, które szło przodem, to oni wiedzieli, że oni idą na zagładę. To byli najlepsi ludzie, najlepsi. To oni, wiesz, prosili czy o modlitwę, żeby mogli jeszcze zobaczyć swoich. No tak, myśmy takich przyjmowali jak oswobodzicieli faktycznych. A później dopiero, jak musieliśmy po strychach się chować, żeby, wiesz, jak już latali po domach i naprawdę gwałcili. To moja siostra, my mieszkaliśmy na 4. piętrze i mieliśmy przelot przez nasze mieszkanie na strychy sąsiednich domów. To moja siostra spadła na, bo pukanie, wiesz, do drzwi, piętro niżej, krzyki. To moja mama, wiesz, stała przy tych drzwiach głównych, otworzyła wylot na sąsiedni strych i moja siostra spadła pod wannę i przesiedziała na strychu pod wanną, taką wywróconą do góry dnem. A ja z moim bratem jednym, też pod mama już była umówiona, w sąsiednim domu, jak się przeleciało, to 2 piętra niżej, ja już nie wiem, czy 2 piętra, czy 3 piętra niżej, wpadłam do rodziny polskiej umówionej i tam żeśmy przechowali się. I tak żeśmy przetrwały do rana.
Kradli, gwałcili. To były dramatyczne przeżycia. Jednak bardzo szybko w powojennym Poznaniu odrodziło się życie, także życie kulturalne. Do tych początków w 2011 roku wracał gość Sceny na Piętrze.
Ach, płynie, łódko moja płynie, płyńmy z biegiem lat.
Ty, myśli moja, leć, poleć ze mną w dal.
Jak drogie są wspomnienia. Poznańska Scena na Piętrze zaprosiła człowieka sceny, pianistę Zbigniewa Rymarza, aby powspominał swoje poznańskie lata. Towarzyszyli mu aktorka Teatru Polskiego w Warszawie Ewa Makomaska i Marek Grawski.
Jak drogie są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia dawnych lat.
Melodia w nich serdeczna jakaś brzmi i dawny piękny świat.
Przychodzą, kiedy tęskno nam,
gdy łza się w oku szkli.
I wiodą nas w krainę cudnych snów, w te jasne, złote dni.
Proszę Państwa, moje wspomnienia będą właściwie garsteczką wspomnień, bo jak opowiedzieć o prawie 5 latach pobytu w Poznaniu? Do Poznania przyjechałem z Tyczyna. W 1943 roku musieliśmy uciekać z Warszawy. Tyczyn jest małą dziurą koło Rzeszowa i Poznań, kiedy przyjechałem tutaj w kwietniu 1945 roku, był dla mnie objawieniem. Tramwaje, teatry, ruch normalny wielkomiejski, a ja jestem 200-procentowym mieszczuchem. Bardzo się zadomowiłem. Nasze warszawskie mieszkanie było zajęte przez Polskie Radio. Nie mogliśmy wrócić do Warszawy. I przez 5 lat byłem tutaj. Poznaniowi zawdzięczam to, kim jestem i to, co robię.
jak wyglądało życie kulturalne w powojennym Poznaniu. Z przekazów wiadomo, że duża część Starego Miasta była zniszczona, ale wiadomo też, że zachowały się zabytkowe dzielnice mieszkalne, takie jak Łazarz z piękną secesyjną zabudową, Wilda, Jeżyce, Sołacz. Zachowały się też teatry. Gdy w ostatnich dniach stycznia i pierwszej dekadzie lutego 1945 roku, w czasie bitwy o Poznań, ta część miasta, gdzie stoi Teatr Polski, znalazła się w samym środku zaciętych walk radziecko-niemieckich, dalsza egzystencja poznańskiej sceny została totalnie zagrożona przez ogień i bomby, pisał profesor Jarosław Maciejewski. W nocy z 29 na 30 stycznia, trafiony dwoma bombami zapalającymi, spłonął hotel Victoria i spłonęły otaczające teatr budynki. I wtedy, dzięki ofiarności ludzi, teatr ocalał. Poznaniacy chronili go specjalnie jako wspólne dobro całego narodu. Przedstawienia w ocalałym teatrze rozpoczęły się niecały miesiąc po kapitulacji niemieckiego garnizonu Cytadeli wśród nieusuniętych jeszcze gruzów.
Oprócz tego, że istniały trzy teatry, Teatr Wielki, Teatr Polski i Teatr Nowy, wiele imprez odbywało się w auli uniwersyteckiej. Między innymi tam po raz pierwszy widziałem Marię Koterbską. Jej piosenki zrobiły furorę, a jedna przez te wszystkie lata jest wielkim szlagerem. Sądzę, że Państwo z przyjemnością posłuchają.
Zbigniew Rymasz, kompozytor, aranżer, reżyser, konferansjer, ma dziś 95 lat. Żyje w Warszawie, ale zapewne nadal miło wspomina Poznań. W 2011 roku gościł go twórca impresaryjnej sceny na piętrze Romuald Grząślewicz.
Od dziecięcych już lat ciągle idą za mną w świat wierniejsze od psa te krótkie słowa dwa. Brzydula i rudzielec, niby nic, a znaczy wiele, niby nic, a spróbujcie raz być brzydulą tak jak ja, bo ja mam włosy rude.
Maria Koterbska, którą wspominał Zbigniew Rymasz, była częstym gościem poznańskiego radia. Pełniło ono po wojnie rolę kulturotwórczą. Silna bez wątpienia była redakcja muzyczna. I były także znaczące postaci radiowców, takich jak Stanisław Strugarek. Jeżeli zważyć, że w czasach stalinowskich, w czasach cenzury byli tacy, którzy potrafili zachować przyzwoitość i znaleźć sposób, aby porozumieć się ze słuchaczami, to warci są pamięci. Zapraszam do wysłuchania reportażu, który zrealizowałam na stulecie urodzin Stanisława Strugarka.
Przepraszam, czy panu coś mówi nazwisko Stanisław Strugarek?
No pewno, to wuja Cesiu, no, był. Kiedyś, ja jeszcze miałem radio w domu, kołchoźnik, to były te wywiady, tam godą w niedzielę zawsze. Stanisław Strugarek, no, on był chyba z Łazarza tutaj.
My wszyscy ze Strugarka. Reportaż Barbary Miczko-Malcher.
On tak pięknie mówił, humorystycznie i tym ludowym takim językiem regionalnym, no, fantastyczny. Taki witalny był i tak pięknie mówił, no.
Był dobry człowiek, rozweselał ludzi i pozostał do końca życia w pamięci. Poznaniak i Wielkopolanin tu z Łazarza.
Wiaruch nakłuchano, co to się wtedy w Poznaniu nie działo? Zimą 45 roku. Hitlerowskie familie zgolały, gdzie pieprz rośnie, bo już antylerią radziecką dobrze było słychać. Ulica od dworca do samej kapuniery, pamiętacie? Zapchano, że nie było gdzie palca tkać. Ferali z miasta ożmiło. Zaś się zrobiło baży gorąco, jak się zaczęły działania w samym mieście. Ulice cięgim były pod łapszałem, ale co, ryzyk fizyk, każdy do swojej chaty wrócą, skąd go szkopy wygnały. Wtedy się zaczło w naszym pomieszkaniu, bo mieszkali na Łazarzu. Więc spolone krewnioki i znajomki, co z podłognia się wydostały, rwali z tobołkami bezcołkie miasto. Gdzie? Do Krzasnego Szczepana.
Redaktor Urszula Lipińska.
Pamiętam go, pamiętam. Byłam wtedy młodą dziennikarką. On już miał pozycję ugruntowaną. Już wiedzieliśmy, kto to jest, jaką się cieszy sławą. Nie tylko zresztą wśród słuchaczy, ale w całym środowisku poznańskim. Także czuliśmy respekt i podziwialiśmy. Wiedzieliśmy, że powinien być naszym wzorem, ale nie dościgłym absolutnie. Popularność jego brała się przede wszystkim z tego, że przybliżał jednak na antenie folklor. Ten żywy folklor, który jeszcze gdzieś tam łapał po najbardziej zapadłych wsiach Wielkopolski. I przy tym miał taki talent, że potrafił mówić gwarą, gwarą poznańską i gwarą wielkopolską. Miał też nosa, miał też taki swoisty niuch, który wykorzystywał po to, żeby trafiać na ślady. Jeszcze wtedy, no to było kilkadziesiąt lat temu, jednak na te autentyczne ślady kultury ludowej, które były jeszcze kultywowane. Jeszcze to nie było wszystko skażone tą kulturą miejską, przemysłową i tak dalej. I potem on robił z tego i reportaże, i właśnie przede wszystkim te gawędy, z których był najbardziej znany. I nie chcę powiedzieć, że to było tylko i wyłącznie jego twórczością radiową. Wszystkie te scenki rodzajowe, które przedstawiał, to były z życia wzięte. Właśnie tam, gdzie był, w tym środowisku autentycznym, podsłuchiwał czy rozmawiał z tymi ludźmi i potem to przenosił na antenę. Oczywiście tam po pewnej obróbce, bo antena jednak ma swoje wymogi.
Niedźwiedziem będziesz ty, Jędruś, boś najwyższy. O, masz tu mój stary kłazuch, obróć go włosem na wieś. Aha, na stryszku jest przecież stary łeb kłazy, com go het przed laty wystrugą. Ty, Franuś, będziesz tą kłazą. Będziesz sznurek pociągał, żeby jej pysk ładnie kłapał.
Redaktor Jerzy Frąckowiak.
Ja pamiętam, jak dziś, jak Strugarek przyjeżdżał do wsi czy do jakichś powiatów. To było święto. To właśnie ludzie wszystko rzucali na hasło, że Strugarek przyjeżdża na przykład do Ludom, do powiatu obornickiego. To wszyscy rzucali pracę i przychodzili na jego występ.
Nasze dzisiejsze spotkania po pracy rozpocznie orkiestra Mieczysława Paszkieta, wykonując pasodoble.
Stanisław Strugarek. To jest właśnie zdjęcie. Pamiętam, to był jubileuszowy koncert Marii Koterskiej w naszym ogródku radiowym przy ulicy Berwińskiego. I to jest fotografia jakaś taka okolicznościowa. Są tu pracownicy programowi, speakerzy, ludzie administracji, techniki. No, wielcy tutaj ludzie są, bo i pan profesor Rajewski. Jest tu pan profesor Stuligrosz, który był kierownikiem redakcji muzycznej. Zygmunt Malik, Henryk Drygalski, wybitna postać rozgłośni poznańskiej, reżyser, bardzo serdeczny kolega, Jerzy Geisler, Zygmunt Kuczyński, ludzie, którzy wnieśli bardzo dużo, gdy chodzi o historię, o rozgłośnię poznańską.
Redaktor Stanisław Strugarek pracował głównie poza redakcją. Miał redakcję, która się nazywa Redakcja Programów Regionalnych, ale w tej redakcji rzadko siedział, dlatego że, jak już wspominałam, wyjeżdżał rano w teren i wracał tam o różnych porach i w zasadzie rzadko widywaliśmy go, tak na korytarzu, gdzieś tam w przejściu, w przelocie. Ale jak się udało go spotkać gdzieś na odcinku Strusia 10, Berwińskiego 5, to ja sobie dokładnie przypominam te jego ukłony. Zdejmował kapelusz i ten kapelusz sięgał prawie ziemi. No, to było też trochę żartobliwe, ale przy okazji zawsze w kąciku jego ust ten jakiś uśmieszek jednak się pojawiał, a w oczach za okularów też ten błysk takiej życzliwości, takiego właściwie przyzwolenia jakby na bliższy kontakt, ale dla nas on był autorytetem i staraliśmy się ten dystans utrzymać z powodu czystej nieśmiałości.
taśmoteka. Dzień dobry, pani Agatko. Szukam nagrań Strugarka.
Pan Strugarek. Bardzo proszę.
O, co nam wyskoczyło?
Mamy tutaj kawiarnię pod uśmiechem.
Strugarek, Młodziejowski, Żakowski, Łagoda, Nowak. Wspomnienia o przedwojennym harcerstwie.
Tak. Tutaj wszystko się ustawia według nazwisk. I jest następny Stanisław Strugarek. Głosy i ludzie.
To są wspomnienia dotyczące powojennych losów Radia Poznańskiego, Rozgłośni Poznańskiej.
Tutaj mamy jakieś wspomnienie, słuchowisko.
A to dotyczy teatru.
To tak.
Wspomnienia przyjaciół, o kampanii wrześniowej, wspomnienia o Witoldzie Noskowskim, o księdzu Gieburowskim, o Stefanie Balickim, wspomnienia o geologu, profesorze Stanisławie Pawłowskim, o ich śmierci w Forcie VII. Bardzo dużo jest tego rodzaju zapisów dźwiękowych, których autorem, czy współautorem jest Stanisław Strugarek. Co tutaj jest?
Tutaj mamy wspomnienia z Oflagu. Jeńców wojennych z Oflagu 2C w Czwoldenbergu.
Chciałbym wam przypomnieć taką naszą wspólną, zbiorową złudę, zbiorowe marzenie. Przypomnijcie sobie, że każdego roku życzyliśmy sobie na Sylwestra i na Nowy Rok, że to już jest ostatni rok. Tak. I przypomnijcie sobie rewie nasze obozowe. Pamiętacie, Kazio Rudzki i Bodzio Neumann byli konferencjerami. No, mówiło się tam również, prawda, niekiedy w tych rewiach. I pamiętam, że każdą rewię kończyliśmy zawsze piosenką nadziei na następny rok. Po kolei witaliśmy ten nadchodzący rok jako ten rok wyzwolenia. A więc 40, 41, 2 i tak dalej. I finał śpiewaliśmy, koledzy, wszyscy pamiętacie te finały?
No,
Jurku, Jurku, podaj tylko, po kolei, rok po roku będziemy nasze finały tutaj przypominali, tej rewi, proszę.
Weźmy w płuca oddech szerszy, niech żyje 41. Weźmy w płuca oddech długi, niech żyje 42. Niech nam w płuca oddech wleci, niech żyje 43. Weźmy w płuca oddech zwarty, niech żyje 44. Już zasłane wszystkie kąty, czeka nas 45.
I na tym roku pomyliliśmy się.
Andrzej Strugarek.
Ojciec w Waldenbergu spotkał się z Rudzkim. Tak, i tam robili teatr. Ja wiem, że ojciec się specjalizował, nie wiem dlaczego, w Teatrze Kukiełek. Rudzki robił zwykły teatr, a ojciec robił Teatr Kukiełek. Po wojnie był emocjonalnie bardzo związany z Teatrem Kukiełek, którego już nie ma, nie istnieje. Pamiętam, dyrektorką była pani Halina Lubicz, potem pan Marian Paluchowski.
Który też był w Oflagu.
Też był w Oflagu. I do czego zmierzam? Po prostu zainteresowania teatralne potem ojciec realizował jako konferencjer i jako humorysta, satyryk, odtwórca swoich własnych monologów, które wydane w formie książkowej nie są tym, czym były wydane w formie dźwiękowej przez ojca przed mikrofonem na estradzie.
Agata, pamiętasz, z jakim kłopotem się pobieraliśmy? Ojce twoi nie chcieli mi cię dać, bom był za biedny. Nie roz w cichości sobie zaśpiewałem. Głostyńskie zygary smutno biją, Głostyńskie zegary smutno biją, bo mi odmawiają, bo mi odmawiają moją miłą. Pamiętasz, mama?
On był mistrzem, właściwie Strugarek był mistrzem tej gwary poznańskiej. On różne narzecza znał, różne regiony, bo i specyfikę mają tak, i kościańskie, i szamotulskie, i inaczej w Jarocinie mówią, a i Strugarek właśnie potrafił te wszystkie regiony jakoś tak wydobywać i naśladować, jednocześnie przedstawiać w radiu. Wtedy w latach 50., 60. to było bardzo, jeszcze wcześniejszych, to było bardzo wartościowe.
Z tego, co mnie wiadomo, ojciec mojego ojca przywędrował do Poznania jako bezrobotny rolnik, mając na plecach łopatę jako źródło ewentualnego utrzymania w Poznaniu. Zaczynał jako prosty robotnik, skończył jako kierownik portu rzecznego na Warcie. Do tego stopnia był cenionym pracownikiem, że kiedy Niemcy zajęli Poznań, ściągnięto go do pracy, oczywiście przymusowej, dlatego że jak nikt znał się na sprawach związanych z przeładunkami i funkcjonowaniem tego portu.
Krystyna Strugarek-Młodzikowska.
Mnie się zawsze pytali, a to od tego Strugarka? Taki był wtedy popularny. Przecież gdzie się człowiek ruszył i podał nazwisko, to już od razu wiadomo było, że z tym z radia.
Tak. No, tak. Ale tu ma pani piękną kolekcję zdjęć na pianinie.
Wie pani co, to jest moje trochę hobby, że tak powiem. Zrobiłam drzewo genealogiczne, właśnie przygotowałam dla pani.
Kapitalny.
To jest mój ojciec. Najstarszy to jest ten Wacław, to jest Henryk, to jest Stanisław jako młody, to jest Antoni, a to jest Marta. Cała rodzinka.
I
to było
rodzice.
Robione, tak, to dziadek i babcia. Dziadkowie też mieszkali lodowa 3, tylko pod stryjem. Na pierwszym piętrze, a stryj mieszkał na drugim piętrze.
A pamięta pani z dzieciństwa jakieś spotkania ze stryjem?
No pamiętam przecież dużo, ale on zawsze to tak, jak były spotkania rodzinne, to zawsze stryjek wpadał na kilka minut i mówił: bardzo was przepraszam, ale mam nagrania. Była sama stryjna i no on tylko wpadał, przywitał się i zmykał. No.
Jaka była pani Strugarkowa?
Bardzo miła, inteligentna, wykształcona kobieta, piękna, naprawdę piękna była. Pochodziła z Krakowa, z domu Prus-Mierzwińska. Jej ojciec był profesorem matematyki. Po wojnie przenieśli się tutaj do Poznania, nie wiem z jakiego powodu. Te więzy rodzinne były zachowywane. W każdym razie imieniny dziadków, no to już musowo była cała rodzina. Na Elżbiety i na Walentego.
Kim był dla pana ojciec?
No, przede wszystkim ojcem. No i drogowskazem, dlatego że to dzięki niemu rozpocząłem studia polonistyczne. I dzięki niemu zamieniłem je na historię sztuki, którą skończyłem na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. To ojciec zachęcał właśnie do pogłębiania wiadomości z dziedziny sztuki. Mama malowała w wolnych chwilach, zajmowała się literaturą, zajmowała się poezją. W czasie wojny prowadziła tajne komplety nauczania młodzieży właśnie języka polskiego.
Jakim byli małżeństwem?
Sądzę, że dobranym, wzajemnie się uzupełniającym. Ojciec ze względu na prowadzoną działalność koncertową nie zawsze był aniołem w domu. Po prostu był taki okres, kiedy to co tydzień odbywały się koncerty w auli Uniwersytetu Poznańskiego. Ojciec tam prowadził konferansjerkę oraz zobowiązał się do wygłaszania, proszę zwrócić uwagę, raz w tygodniu, czyli 4 razy w miesiącu, nowego monologu. No i nadchodził poniedziałek, ojciec siadał, potem wtorek, ojciec siadał, potem środa i nic, nie było pomysłu. A na piątek i sobotę musiał być nowy monolog. No i wtedy mama łagodziła sytuację. Jakoś ojciec zawsze wybrnął, napisał ten monolog, ale jak ciężkim kosztem psychicznym to było obciążone, to tylko my domownicy o tym wiedzieliśmy, dlatego że na zewnątrz uśmiechnięty, tryskający dowcipem wuja Ceśku, czyli w swoim czasie chyba najsłynniejszy konferencjer poznański.
Pewnego ranka Wojciechowa zaczaiła się za firanką i podglądnęła męża. Rzeczywiście pokręcił się przy ulu, potem schylił się nad ogromną dynią, wydobył butelkę i zdrowo sobie pociągnął raz, drugi i trzeci. Wojciechowa na to tylko czekała. Skoro chłop pojechał do szamotu, poszła do ogrodu i wyjęła z dyni butelczynę. Pomagała jej matka, która aż w dłonie klasnęła.
To ci mądrala, berbele sobie chował w korbolu i patrz, jak ładnie okienko wystrugął. Ale czkaj, łochlapusie, odechce ci się.
Obie kobiety wlali do butelki odwar z kopytnika. To nazwa zioła lekarskiego. A Wojciechowa dosypała jeszcze na dodatek sporą szczyptę mielonego pieprzu. Moż, Pitro, aż ci się odechce. Na drugi dzień rano Wojciech jak zwykle poszedł do ula. Obie kobiety, jak gdyby nigdy nic, krzątali się w kuchni, drogą szło paru sąsiadów na zebranie do sołtysa, gdy nagle z sadu doleciał krzyk przerażenia Wojciecha.
Wolo Boga, płoni mnie pietrze, matka, babusia, podoktora, ratujcie, bo umrę!
Sąsiedzi przystanęli, powychodzili ludzie. Wojciechowa, niby strasznie przerażona, wybiegła przed dom.
A ty co ci się stało? Boli mnie pietrze w garle, trucizna, ktoś mnie otruł!
Jak, gdzie, kiedy? Pytali sąsiedzi.
Redaktor Jerzy Frąckowiak.
On miał ogromne grono słuchaczy. Podnosił te życiowe sprawy, które były aktualne wśród ludzi Wielkopolski.
Redaktor Urszula Lipińska.
Należał do pierwszego powojennego pokolenia radiowców poznańskich, a w kolejności historycznej do drugiego pokolenia, no bo wiadomo, Polskie Radio Poznań istnieje od 1927 roku. Przerwa wojenna i potem my, ja też nawiasem mówiąc należę do tego drugiego pokolenia, a pierwszego powojennego. Niestety umarł bardzo wcześnie, no i jak to zwykle bywa, znajdują się potem naśladowcy. Lepsi czy gorsi, moim zdaniem gorsi niż lepsi, ponieważ to, co robił Stanisław Strugarek, było nie do naśladowania, nie do powtórzenia i nie do odtworzenia w żadnej innej formie i przez nikogo innego, tylko mógł to robić Stanisław Strugarek.
Stary Marek to był ten, co ten rower, to z Łazarza, a czemu tamten... Stoi tam na półwiejski, to ja nie wiem. A to były takie ta eka, małe eka, tutaj w parku, to tam jeszcze co nie jest. W parku Kasprzaka, tym Wilsona była taka młodzieżowa banda. Eka, małe eka, mówili na to. Małeckiego tutaj.
Jacek Kałasik.
Na Łazarzu, na rynku łazarskim spędziłem dzieciństwo, wracam myślą do tych lat. Im więcej lat przybywa, tym coraz częściej człowiek wraca pamięcią do tamtych sielskich, anielskich lat. Tak, już uprzedzę cię, o Stanisława Strugarka chcesz zapytać. Tak.
I o eki z Łazarza.
Tak, Stanisław Strugarek z tej samej eki, chociaż podobno on z początku mieszkał nad Wartą gdzieś. Szyperska ulica mi się kojarzy, tak? Ale kiedy przyszedłem do radia pracować w 1964 roku, to dwóch ludzi znałem. To był Edmund Pacholski i Stanisław Strugarek. Już w 1965 Stanisław Strugarek zmarł w młodym wieku, nie mając nawet 60 lat. Ale bardzo mile te czasy wspominam, bo kiedy się zgadałem ze Stanisławem Strugarkiem, że go widuję, że przechodzi przez rynek łazarski, że to kiedy parę razy się odezwałem tym łazarskim językiem, no to jakoś tak przypadłem do gustu pewno panu Stanisławowi, że nagrywałem kilka audycji tych jego gawęd mówionych gwarą poznańską. Także to sobie bardzo cenię i będę cenił tak długo, jak będę żył.
W twoim domu mówiło się o Strugarku?
Oczywiście, w moim domu się słuchało Stanisława Strugarka i słuchało się nie tylko przez radio Pionier, te marki Pionier, ale także chodziło się na spacery do parku Wilsona, gdzie Stanisław Strugarek był konferencjerem. I teraz zobacz, Baśka, chodzi taki mały Jacek Hałasik, trzymany za rękę przez ojca, jest koncert parku Wilsona, konferencjerkę brali Stanisław Strugarek. Przez myśl mi nie przyszło, że przyjdą takie czasy, koniec XX wieku, przełom XX, XXI, gdzie ja stanę też na tej estradzie i też będę jeden, drugi, trzeci, któryś tam koncert prowadził. Także to jest jakieś zamknięcie.
Wychodzi na to, że byłeś pilnym uczniem.
Że podsłuchiwałem. Ja ci coś powiem. W moim domu mówiło się gwarą poznańską, szczególnie ojciec nazywał rzeczy w gwarze poznańskiej, ale powiem ci tak, to było w ten sposób, ponieważ mój ojciec był wykształconym rzemieślnikiem w dobrej przedwojennej szkole, wykształcony jeszcze poza tym muzyk, to ojciec mówił tak, podaj mi ten śrubsztok, ale jak pracował w zakładach naprawczych taboru kolejowego i przychodzili uczniowie, dostawał uczniów w zawodzie, to wtedy mówił oczywiście i madło. Nie mówił śrubokręt, tylko mówił śrubociąg, prawda? Ale do tamtych uczniów zawsze mówił śrubokręt. Ale melodia języka była absolutnie poznańska. Ja już teraz coraz rzadziej taką melodię słyszę.
Jego audycji słuchałem przecież, nie?
No nie, ale Stanisława Strugarka pan nie pamięta pewnie.
Ale jak to nie pamiętam? Pamiętam. A ten pomnik tam jest? Na Półwiejski? To jest ten? No. Co niedzielę miał?
No, ale tak przed laty.
Przed laty, a to nie pamiętam. Też go pamięta. A tego pierwszego Strugarka nie pamiętam.
Kiedyś on przecież był taki popularny, nie? No, był popularny.
Miałby teraz 100 lat.
Ach, 100 lat, aha. I teraz kto go zastępuje?
Co? No są tacy, którzy zastępują.
Ale tak jak on, to już nie. Pamiętam go. Był powszechnie znany, lubiany, bo on jeszcze kiedyś występował w tych latach 60. też w parku Wilsona, nie? Tylko tak się trochę liczył ze słowami, nie? Bo wie pani, w tych latach, nie? No ale bardzo, bardzo na poziomie facet. Bardzo na poziomie.
Juliusz Kubel, twórca blubrów Starego Marycha, o Stanisławie Strugarku.
Trzeba pamiętać, że też był nauczycielem i w związku z tym być może właśnie gawenda, która jest formą wypowiedzi perswazyjną, tak mu bardzo przypadła do gustu. Ta forma wypowiedzi, kiedy coś tam zakładał, że do jakiejś puenty dojdzie, do niej dochodził i z tego miała płynąć jakaś nauka. No, tak mniej więcej gawendy się konstruuje, ale to, jak powiadam, pewnie również z tego zamiłowania nauczycielskiego. Stanisław Strugarek na pewno w swoim czasie, kiedy tutaj żył i pracował w Polskim Radio, był w piekielnie trudnej sytuacji, bo wszyscy, którzy wtedy tutaj pracowali, no może nie wszyscy, ale ci, którzy mieli w głowie cokolwiek innego poza tym, co się w polityce działo, no byli w niezłych opałach, bo trzeba było lawirować, żeby chociażby zrobić audycję przyjemną, miłą, wesołą. Nie było tak prosto, bo wiadomo, że nawet satyrą starała się partia kierować, mówić, dyktować warunki, z czego wolno się śmiać, a z czego nie wolno i tak dalej. Tymczasem Strugarek swoimi gawędami wprowadzał żart obyczajowy. Tego prawie nigdzie się nie stosowało po wojnie. Żeby śmiać się z codzienności swojej, prawda? Żeby śmiać się z tych trudności, na które wszyscy narzekają. Tam z kolejek, z jakichś ograniczeń i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie rzeczywiście te dowcipy tego typu się u niego pojawiały i to była cudowna odtrutka, to był oddech dla słuchaczy, dlatego go tak kochali. Podobnie się potem działo też ze Starym Marychem, ponieważ czas, kiedy powstawały pierwsze gawędy, był bardzo ciężki w Polsce. Pamiętam, że to były przecież pierwsze lata 80. Więc ludzie szukali oddechu, jakiejś pogody, jakiejś nadziei. I Strugarek tutaj sobie znakomicie radził. Także jeśli w tej chwili zachowały się takie materiały, w których pojawia się, ktoś powiedziałby, Tania Agitka, że czemuś służy, że tej władzy pomaga, no to pewnie jakąś daninę musiał zapłacić. No, ja mogę tylko tak się domyślać. Natomiast jeśli obok tego robił znakomite rzeczy humorystyczne i świetne literackie audycje, to znaczy, że umiał godzić jedno z drugim. Nie tylko umiał, ale chciał to robić. Co się nie trafiało zbyt często w tamtych czasach, więc tu wielkie pochylenie czoła przed Strugarkiem.
Jacek Hałasik.
To, co robił Stanisław Strugarek w temacie gwara, to było zupełnie co innego jak konkursy, moje konkursy gwarowe, czy zupełnie co innego, co robił Julek ze świętej pamięci Marianem Pogasza. Otóż u Stanisława Strugarka były to typowe gawędy albo opowiadania. Jak był narratorem, to nie mówił gwarom. Dopiero jak wcielał się w te postacie, które on tam w swoim tekście umieścił. Wtedy mówił gwarom wuja Ceśka, gwarom tam jakiejś ciotki Heli, gwarom jakiejś gospodyni, czy gwarom jakiegoś Wicka, czy Wacka, prawda? Tak to było. To, co robił Marian Pogasz, to było zupełnie co innego. To był cały tekst mówiony gwarom. I tu Julek pisał i gawędy, i opowiadania, i felietony. Były to różne formy, prawda? Ale i tak można powiedzieć, że i ja, i Julek Kubel, przepraszam, ja nie wiem, co tego, ja tutaj za niego wiem, my wszyscy ze Stanisława Strugarka.
Starych nie ma chata wolna, łebedzie bal, łebedzie bal, łebedzie bal. Na muzykę tańce dzikie i pięć lal, i pięć lal.
Krzysztof Jaślar.
Legenda Stanisława Strugarka w Poznaniu była bardzo głośna.
I podtrzymaliście ją, panowie?
W jakimś sensie tak. To znaczy myśmy nawiązywali do gwary poznańskiej, no nie tylko w nazwie, ale również nawiązaliśmy w tytule pierwszego programu Czemu nie ma Rzymu, jak również Józef Żużu Zembrzuski mówił również gwarą taki swój monolog. Ponieważ to się bardzo podobało, zaprosiliśmy do drugiego programu, o ile pamiętam, do drugiego programu Kabaretu Tej, czyli do programu Wizyta i Kwita, świetnego poznańskiego aktora, niestety nieżyjącego już, pana Mariana Pogasza, który no fantastycznie mówił monologi Stanisława Strugarka. Ten taki bodaj 10 czy 12 minutowy monolog cieszył się bardzo żywym przyjęciem publiczności. Zresztą był przedstawiany tuż przed finałem, a przed finałem pomieszcza się w programie kabaretowym zwykle najsilniejsze tak zwane numery.
Powiem wam, jak to wygląda przed południem, kiedy się trzy lekaturki zejdą przy angielce. Kosz do skopyścią przy swoim gorku waży jedzę dla starego i dziecioków. Kosz do uwoża, żeby jej gorki stały na najlepszym miejscu na blasze, a niech ino, któro drugi smyknie zdziebko patelnią albo gornyszek, zaro wybucho chór na pobieszane głosy. Gdzieś się pani Sadko ze swoją patelnią? Nie widzi pani, że obie fajerki są zajęte ślepo, czy co? Niech się pani nie narywa, już od rana bez ściany zapowiedziałam całemu pomieszkaniu, że stawią dziś gornek na największy otwór, gości na wieczór mam. Nagle wyrywa się trzecia sąsiadka i nie wiadomo do której mówi, niech się pani znosi z tą cebulą i czosnkiem od mojej leguminy, bo wyćpię oknem na podwórko. I no, paniusia, spróbuj. W tej chwili gichnę całki rosół z włoszczyzną na tę wieczną ondulację, że w farbę puści i siwizna wyjdzie na wierzch.
Poznań trochę zapomniał o Stanisławie Strugarku. Czy to nasza wina, radiowców?
Ja myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy. Tak się stanie pewnie. Stałoby też pewnie ze starym Marychem, gdyby nie pomnik. Pomnik, który właściwie no, przedstawia starego Marycha tak, jak sobie go wyobrażali poznaniacy. Natomiast de facto dla mnie jest jedynym na świecie pomnikiem gwary. Gwary poznańskiej. Tego, jeśli ten Everyman tam stoi, poznański, i on budzi pewne emocje, każdy do niego inaczej się odnosi, no to to jest ta forma przetrwania. Stanisław Strugarek czegoś takiego nie doczekał. Także ja, mimo że to jest pomnik starego Marycha, bym tak sugerował, żeby jednak ludzie też cząstki jego pracy szukali w tym pomniku, bo przecież to była kontynuacja, mimo że przerwa między Stanisławem Strugarkiem, a mną była 17-letnia. To też taka ciekawostka, że 17 lat gwarę tworzył Stanisław Strugarek, potem przerwa 17-letnia i ja przez 17 lat do śmierci Mariana Pogasza robiłem tą postać starego Marycha, taka 17 jakby. Więc zapomnienie. W zapomnienie pójdzie również gwara prawdopodobnie, dlatego że ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że gwary nie da się nauczyć. Albo się ją mówi od dzieciństwa, albo się nie mówi. Że można nauczyć się w przybliżeniu, na przykład z taśmy, z płyty, przez powtarzanie. Natomiast takiego naturalnego zaśpiewu, intonacji, pewnych tam cech innych językowych. Nie chcę tutaj się wymądrzać, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Trzeba tym językiem mówić od dzieciństwa i w tej chwili no, to pokolenie, które tak mówiło, no, odchodzi. W związku z tym, jeśli udało się bardzo niewiele zachować ze twórczości Stanisława Strugarka i tej gwarowej i innej, jeśli udało się zachować nagrania starego Marycha, jeśli jakieś książki są, nagrania, to dobrze, dlatego że to jest jedyna forma przetrwania.
Nie kłóćcie się, panie, ino wynocha ze swoimi gorami, bo wstawią grochówkę. Hej, perełka, niech no paniusia zaczko z grochem, bo mi się ślepe ryby dogotowują. Groch ma czas. Kto ma czas? Pani ma czas. Powiem staremu, że co dzień pani z kierownikiem spółdzielni kramuje. Co? Co? I no się proszę nie wtykać w moje prywatne życie, bo jak trzasnę kłopyścią w tę malowaną kalafę, to się z rozumem nie połapiesz, ty pudło sztucznie dekorowane. Prek z gorami, bo zećpię całki war na podłogę.
Gdy idzie o mówienie gwarą ze strady, nie dorównam. Ani Pogaszowi to w ogóle marzenie Świętej Głowy, bo jemu nikt nie dorówna, ani Strugarkowi, ale zdarza mi się, że to robię. Tyle, na tyle, na ile potrafię. A być może są inne czynności, które równie dobrze jak Strugarek robią. Ja zawsze podkreślam, że nie byłem naśladowcą Strugarka, natomiast bardzo wiele mu zawdzięczam, dlatego że stanowił dla mnie inspirację. Wprawdzie moment rozpoczęcia mojej twórczości gwarowej, tak to nazwijmy, był dosyć przypadkowy. Może mógłbym się tym nie zajmować, może coś innego bym robił. Natomiast gdybym nie zetknął się z tym, co robi Stanisław Strugarek, nigdy bym się tym nie zajął. I w tym sensie jest to mój mistrz. Strugarek we mnie rozbudził przede wszystkim ochotę na posługiwanie się gwarą, a poza tym, nie bójmy się tego wielkiego słowa, miłość do gwary, bo tą gwarę trzeba kochać. Ona ma pewne takie cechy, które powodują, że poznaniacy się trochę tej gwary wstydzą, dlatego że ona jest taka pogrubiająca. Ona wydaje się, jeśli ktoś tego nie pokocha i nie lubi, grubiańska, prostacka, przez fonetykę i przez słownictwo. Mnie kiedyś poprosił ktoś o przetłumaczenie fragmentów Biblii, no bo wiadomo, że i górale, i Ślązacy tłumaczyli, nie da się na język wielkopolski jego przetłumaczyć, bo to natychmiast wydaje się profanacją. Taka jest ta nasza gwara. Ona jest piękna i przebogata, o czym wiem również dzięki Stanisławowi Strugarkowi, ale ma te cechy, o których mówię. Trzeba pokochać tę gwarę. Stanisław Strugarek był tym, który podobnie jak ja, może jeszcze wielu poznaniaków, kocha to miasto bezwarunkowo. Cokolwiek się będzie tu działo, to jest moje miasto i to jest mój język i to jest swego rodzaju fanatyzm z mojej strony. Myślę, że zaszczepił we mnie to Stanisław Strugarek.
Był to reportaż Barbary Miczko-Malcher, My wszyscy ze Strugarka. Realizacja dźwiękowa Ryszarda Wojtowicza.
Reportaż powstał w 2011 roku na stulecie urodzin Stanisława Strugarka, który zmarł w 1965 roku, mając zaledwie 54 lata.